Szanowni Państwo, nie macie w ogóle pojęcia, co tu się będzie teraz działo. My, ekipa Zdrowej Rzeki, wracamy po rocznej przerwie z podsumowaniem tego, co robiliśmy w zeszłym sezonie, ze zdradzeniem, z odchyleniem troszkę tajemnicy, odkryciem tajemnicy, co będziemy robić w tym sezonie, ale trzeba zacząć od tego, kto tutaj studio siedzi. A powiedziałem studio, tak starodawna, taka porządna forma. W studio zatem siedzą doktor, inżynier Ilona Biedroń, prezes Fundacji Zdrowa Rzeka, koordynatorka i opiekunka merytoryczna podcastu Zdrowa Rzeka i fundator Piotr Sielicki, wiceprezes Fundacji i skromny redaktor Robert Feluś, mówiący do Was te słowa.
Dzień dobry.
Na początek, moi drodzy, musicie w ogóle opowiedzieć słuchaczom, naszym drogim, co wyście nawyprawiali z tą fundacją, bo kiedyś Fundacja Zdrowa Rzeka, o czym obficie informowaliśmy w pierwszej serii podcastu, nazywała się Fundacją Hektary dla Natury. A tu nagle Fundacja Zdrowa Rzeka. Co wyście nawyprawiali?
Zmiany. Zmieniliśmy fundację, nie zmieniając istotnie, zmieniliśmy nazwę fundacji, ale nie zmieniliśmy istotnie celów, bo dalej chcemy działać, żeby poprawiać tam, gdzie niektóre rzeczy są zepsute.
Lub też chronić tego, czego jeszcze nie zepsuliśmy.
Więc przed nami samymi.
Panie redaktorze.
Panie
wiceprezesie.
Panie wice. O, ja jestem z Krakowa, jak ktoś jest wiceprezesem, to jest jednak honorowo prezesem i już dożywotnio, także...
Wspominałeś, bo nie będziemy ukrywać, że się znamy. Wspominałeś, no tak. że były zmiany. Zmiana nazwy z Hektary dla Natury na Fundację Zdrowa Rzeka, to jest jedna ze zmian. Druga to są zmiany w zarządzie, gdzie Ilona będzie dowodzić naszym okrętem, żeby płynął ku lepszej przyszłości.
Czasami to będzie tratwa, panowie. To wiecie,
ale wciąż rzeka i woda i
tak
będziemy
jest.
Płynąć.
Jak najbardziej.
Ciężko było pana prezesa Sielickiego odspawać od funkcji prezesa i uczynić go wiceprezesem? Prezes teraz nie słucha Sielickiego.
To nie polityka. To nie polityka, panie redaktorze.
Powiem tak, że Piotr jako pomysłodawca, fundator w ogóle fundacji od samego początku w ogóle, no dobra, no to ja już w ogóle zdradzę, jak to było na początku.
No powiedz, bo to jest najciekawsze.
My się w ogóle poznaliśmy nad Biebrzą.
Raptem 3103 dni temu.
Ja nie wiem dlaczego.
Nie, naprawdę on to liczy?
Tak, on to liczy. I za każdym razem, jak wspominam tę chwilę, to po prostu dostaję jakąś cyfrę, taką, wiecie, narastającą.
Tak, to było tak, że ty idziesz sobie nad Biebrzą i nagle z krzaku wyskakuje Sielicki. Cześć, jestem Sielicki.
Nie było zdecydowanie przyjemniej i lepiej w ogóle to spotkanie tak naprawdę...
Nie maczałem palców w tym
nie spotkaniu. Nie maczał w tym spotkaniu palców od samego początku, ponieważ historia zaczyna się od pięknego popołudnia stopni 32 lipiec.
30.
Słyszeliście to? 7 sierpnia 2015 roku.
No dobrze, okej, okay, przyznaję. Ale
piątek.
Przyjechaliśmy z Krakowa, jak państwo słyszycie, z Krakowa przyjechaliśmy tam. No i odpoczywaliśmy po całej podróży długiej. No i podchodzi do mnie takie piękne, urocze dziecko w takich spodenkach, tylko z gołą...
Półgołe
dziecko, takie piękne włosy. No wygląda po prostu niemalże jak anioł. I podchodzi do mnie i tak, dzień dobry, mam na imię Tuliusz. Czy mógłbym pobawić się z państwa dziećmi? Ja pokochałam tego człowieka od razu. Okazało się, że to był syn Piotra, który, jak odpowiedziałam mu, że akurat wybieramy się teraz na spacer i oczywiście on może do nas dołączyć, to on wytłumaczył mi całą sytuację, że on jest z tatą na wyjeździe i w ogóle. No ale doszło do tego, że poszliśmy razem na spacer, a później jak Piotr założył fundację, bo przyjaźniliśmy się przez te wiele lat, poprosił mnie, żebym go wsparła.
I to się zaczęło od tego dziecka, które wyskoczyło z krzaków? Dziecka prezesa Sielickiego. Ja w ogóle myślałem, że to jest opis, że to Sielicki wyskoczył taki nie. anioł.
Nie, nie.
Półgoły.
A widzisz włosy.
To było 8 lat temu, to mogła jakaś dynamiczna sytuacja.
No więc wiecie, więc...
Sytuacja była dynamiczna.
Więc ta historia jest w ogóle zaczęła się nad rzeką i w ogóle pięknie się zaczęła, pięknie płynie.
Tak.
Płynie dalej.
Przez to, że rzeczywiście po prostu nasza działalność fundacyjna przez moją aktywność zawodową, prawda, i moją pasję związaną z wodą i z tym, żeby lepiej nią zarządzać, też doprowadziła do tego, no i przede wszystkim, no wiecie, no sukces podcastu Zdrowa Rzeka ukierunkował nas
na zmiany.
I żebyśmy
tak,
po prostu poszli,
jak sami się nie pochwalimy.
Pierwotny pomysł na fundację był taki, żeby skupować grunty i zostawiać je naturze, w stanie dzikim, bez ingerencji człowieka. Natura przez tysiące lat dawała sobie radę bez człowieka, w związku z czym i grunty, lasy, mokradła dadzą sobie radę również bez nas, tak? Nawet taka pomoc. Natomiast Ilona wspierała mnie na początku w tym zakresie takim doradczym, merytorycznym, jest ekspertką wodną i tu w samych superlatywach można by było
jest
mówić.
Wziętą ekspertką wodną.
Nie mamy tyle czasu na to, żeby o tym opowiadać. Bio wystarczająco jest pokaźne. I jednak sama idea zakupu gruntów w Polsce dopiero raczkuje i zmieniamy tak naprawdę profil i inaczej kładziemy akcenty na doradztwo, na wsparcie, na edukowanie. I w tym Ilona jest, ma taką wiedzę, że no, trzeba tylko chylić czoła. Zresztą powiedziałeś, i to nie prześmiewczo na początku, doktor, inżynier.
Tak jest. No i ja, jako że czuję się tym doktorem od rzek i wiecie, no...
Doktor ma leczyć rzeki, prawda?
Oczywiście.
To doktor.
Przychodzi więc... rzeka do doktora.
Tak. To wczoraj było podczas dni mokradeł. Tak, z takim wystąpieniem wystąpiłyśmy właśnie jeszcze z innymi rzeczniczkami, z Ewą Leś i z Magdą Bobryk. No ale wracam właśnie, wymieniam te nazwiska. Tak. No bo wiecie, bo nasza fundacja i to no, moja osoba, ale to nie jest wszystko, tak? Bo właśnie tak naprawdę my mamy dostęp, możliwość, przyjaźnimy się, współpracujemy no, z szeregiem no, najlepszych ekspertów w Polsce.
Tych najlepszych ekspertów mieliśmy w pierwszym sezonie
naszego podcastu. Tak, to nie wszyscy.
Nie, to jest jakaś drobna część z tej grupy, którą wy macie w swoich rękach, z którą się przyjaźnicie też po prostu, bo to jest
sądzę, że to jest w ogóle też ważne, bo każdy z nas czym innym się zajmuje, każdy z nas trochę inną ma optykę, no ale cel mamy jeden,
cel
prawda?
Jeden.
Celem nas wszystkich są po prostu zdrowe rzeki, mokre bagna, no i w sumie na tym nam zależy, prawda?
Powiedzcie trochę, bo to dla słuchaczy, którzy być może zaczną przygodę z nami od drugiego sezonu, a potem oczywiście dotrą do pierwszego.
I trzeciego.
To widzę, że się rozkręcamy. Ale jak to było z tym pierwszym? Co wam w ogóle zrobiło w głowie? Takie brzdęgi jakieś nastąpiło, że się zebraliście, że potem szukaliście prowadzącego. Nie trzeba było dalego szukać, jak się okazało. Co w ogóle tam się w waszych głowach podziało, że ten podcast się urodził?
Powiem tak. Dla mnie wyjątkowo irytujące jest to, że głos ekspertów w Polsce jest niesłyszalny. I to nie chodzi o to, że ekspert ma mówić to, co sobie ktoś pomyśli, tylko ekspert powinien docierać z właściwym przekazem merytorycznym, podanym w odpowiedniej formie. Czasami jest tak, że eksperci mówią językiem dość hermetycznym, a z drugiej strony dziennikarze pytając interesują się sprawami dość płytko, dość pobieżnie. I może być tak, że ekspert, który lata poświęcił danemu zagadnieniu, pytany jest na przykład o cenę warzywa na targu, tak? Jeżeli chodzi o wpływ wody, jakie mamy zagrożenia klimatyczne. Więc pomyślałem sobie, że chciałbym dać przestrzeń na swobodną wypowiedź, taką nieprzerywaną, żeby ekspert mógł podzielić się tą informacją bez barier czasowych, które są w mediach, bez takich istotnych barier, że masz zrobić tak naprawdę setkę i do tego już się dosztukuje
artykuł. Tak, albo tak zwaną wystawkę w internecie, żeby fajnie kliknęło, żeby fajnie zabrzmiało, gęsto, tak do zacytowania, właśnie 150 znaków, jedno zdanie. I koniec.
Więc to był mój cel. Ilona powiedziała, że Tak, że moglibyśmy na przykład zrobić, że zna wiele osób, które mają olbrzymią wiedzę i można by było z tym wypłynąć w jakiś sposób. No, potrzebny był prowadzący.
Ale... No, ale najpierw Piotr, potrzebna była katastrofa Odry.
No niestety.
Powiem tak, ponieważ to potrzebna. Było coś, co nas mocno zmobilizowało. Przede wszystkim ty, odkąd rozmawialiśmy, przypominałeś mi od czasu do czasu, no to kiedy, Ilona, będziemy z tymi ekspertami rozmawiać. Jeszcze wtedy, wiecie, nie mówiliśmy w ogóle o formule, prawda? Tak. Ale rzeczywiście ja potwierdzam to, co powiedział Piotr pod kątem tego, jak mi się ciężko rozmawiało z dziennikarzami, którzy prosili mnie o jakąś wypowiedź w trakcie, wiecie, tego gorącego okresu w 2022. Było to dla mnie nieprzyjemne wręcz, jak dziennikarz, który ustawiał się ze mną na rozmowę, bo akurat ma być jakaś konferencja prasowa na poziomie ministerstw, jednak zadzwonił po tej konferencji i powiedział, że on nie potrzebuje mojego głosu, bo w sumie nic się tam nie powiedziało. Takiego, wiecie, takiego sensacji nie było. I ja mówię, kurczę, no po prostu trochę to jest nie w porządku. Albo ktoś mnie zaprasza na rozmowę na temat na przykład Krajowego Programu Renaturyzacji, a zadaje mi pytanie na wizji, bo jedna posłanka coś powiedziała, coś wyciągnęła. No wiecie, to jest mocno niezręczne w ogóle i też może zniechęcić ekspertów do tego, żeby rzeczywiście się wypowiadali merytorycznie, a będą się wypowiadać ci, którzy może, wiecie, no którzy...
Parcie na szkło.
Którzy wiedzą, co powiedzieć, żeby się potem kliknęło, sprzedało.
No, no właśnie, więc ta przestrzeń dla ekspertów, a z drugiej strony właśnie to nastawienie ekspertów na to, że oni jednak powinni być zrozumiani, tak, przez innych, bo nam się świetnie rozmawia po prostu, wiecie, w takim naszym towarzystwie używamy sobie, wiecie, sformułować jednolita część wód, prawda, tutaj renaturyzacja, my się wszyscy rozumiemy.
Jesteście w takim swoim kociołku, tak, i się dobrze tam czujecie.
Dokładnie, więc to jakby to jest trochę też takie wyzwanie dla nas, dla tego świata eksperckiego, żebyśmy też wyszli z tych swoich baniek, prawda, i próbowali o tych trudnych rzeczach mówić zrozumiałym językiem.
Ale to jest też właśnie ważna rzecz, żeby to eksperci zrozumieli. To jest trochę jak prawnicy, jak oni zaczynają...
Dzięki.
Prawda, Piotruś? Piotr jest prawnikiem. Jak oni zaczynają gadać po swojemu, w swoim gronie, to jest okej. Okay. Ale jak chcą z tym wyjść na zewnątrz, to się zaczyna problem, bo reszta siedzi państwa i o czym oni gadają?
No tak, no mądry człowiek, no ale co on mówi, prawda? No
właśnie, to jest straszne, więc to jest robota dla wszystkich właśnie, dla ekspertów też. Ale jak się tego eksperta nie chce schować tylko w dwóch, trzech zdaniach, tylko się mu pozwoli popłynąć, to nagle się okazuje, że on zapomina, że jest takim napiętym ekspertem, zaczyna trochę luzować swój język i z tego wychodzą piękne rzeczy.
No właśnie, więc jeśli jeszcze do tego, wiecie, żeby nie skazić tych rozmów z ekspertami, tą moją właśnie wiedzą, no bo siedzę w tym wszystkim, no to stąd się pojawił pomysł na to, żeby te rozmowy poprowadził jakiś redaktor. Najlepiej...
Jakikolwiek, no ale...
Najlepiej... Nie, no po prostu chcieliśmy... Niedużo redaktorów znamy.
Wiecie, do jakiej doszło skandalicznej sytuacji, to muszę ujawnić.
Ale znamy bardzo dobry.
Ja to muszę ujawnić. Zwoli do mnie Ilona, czy tam pisze, już nie pamiętam. Czy ja jakiegoś fajnego redaktora nie znam, który by poprowadził im ten podcast? No myślałem, że mnie szlag G na końcu, nie szlag, szlag trafi. Zatem się, gdzie ja będę szukał jakiegoś redaktora? Co to, ja tego nie potrafię poprowadzić?
Ja jestem redaktorem.
To ja jestem, ja wam wszystko poprowadzę. A poza tym, i tak sobie pomyślałem, że to właśnie dobrze, że ja się nie znam jakoś ekspercko na rzekach, gdyż się wtedy w ogóle nie znałem. Dalej się nie znam jakoś przesadnie, chociaż się wiele rzeczy nauczyłem.
Ale wiesz, że jest dzika rzeka.
Wiem o rzekach i mokradłach, albo myślałem sobie, że właśnie to, że taki gość, który nie jest ekspertem, jak zacznie dopytywać trochę na zasadzie takiej, o Jezu, o czym, ale może porozmawiajmy, może zapytam jakieś zwykłe rzeczy, może w związku z tym ten ekspert wtedy pomyśli, trzeba mu to wyjaśnić, jak, przepraszam, krowie na rowie. I ja, ta krowa, na tym rowie siedzę i pytam o rzeczy, które się może dla eksperta wydają, Jezu, o co... ale dobra, no odpowiem mu. I w związku z tym nagle się okazuje, że to są, dla mnie to w ogóle były super opowieści też. No bo skracając, państwo się zgodziło mnie przyjąć do roboty.
No tak.
A wiesz, że rów bywa rzeką.
Ale oczywiście.
W Polsce.
Jezus.
No tak, tak. I właśnie to było świetne w ogóle, że dosyć szybko się, że tak powiem, zgraliśmy. Właśnie też uformowała się w międzyczasie właśnie ta idea podcastowa. No podcasty się stały po prostu mega modne, prawda? Więc weszliśmy w ten nurt. No ale też właśnie po prostu z racji tego, żeby to były właśnie rozmowy, a niekoniecznie rzeczy...
Odpytywania
i taki ładnie zredagowany wywiad. No to chyba było to, co chcieliśmy. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy z Piotrem Marcinowym, który właśnie on był taki zasłuchany w tych podcastach, więc w jakimś sensie wtedy ułożyła nam się formuła.
On też to wszystko technicznie
tak,
ogarniał.
On, dokładnie, więc cały pierwszy sezon i w ogóle postawienie strony. No teraz rolę Piotra pełni Magda Słaboń.
Piotra drugiego.
Tak, Piotra II. Natomiast cudowne w ogóle był też sam początek, ponieważ pamiętacie, zrobiliśmy takiego wspólnego, to się nazywa teraz call. Czyli zdzwoniliśmy się po prostu po polsku, w dniu konferencji mokradłowej i dosyć szybko ustaliliśmy, dobra, no to lecimy z tym, prawda, podoba nam się to, idziemy, fundator płaci, więc nie boimy się niczego. No i w ten sam dzień ja spotykam na konferencji pierwszą osobą, która jest Mateusz Grygoruk. Tu się ściskamy, pytam się go, co robisz w przyszłym tygodniu, czy ma czas, bo nagrywamy pierwszy podcast z Rzeszną.
No i miał.
Wow, super. Więc wiecie, już później popłynęło, bo w ciągu tygodnia to nagraliśmy i później no, Mateusz nam to otworzył. Zresztą ja pamiętam tą waszą rozmowę. W ogóle wracam do niej bardzo często. Ona jest po prostu fantastyczna.
Ja byłem tak podjarany tą rozmową w ogóle, bo to jest super gość.
Tam padło po raz pierwszy, znaczy padło w przestrzeni publicznej to, co wielu ludzi dziwi, że jak pogłębisz rzekę, to tam nie będzie więcej wody.
Ja do tego wracam z uporem maniaka, bo to jest jedna z ważniejszych dla mnie lekcji, jedna z częściej powtarzanych kalek, takich niemądrych. Nie kalek, że w sensie ktoś nie domaga, kalki, że tak coś odbijasz.
Kopi.
Kalek.
Kalek.
Polskie słowo.
Kaleka. Człowiek. Nie kaleka, Piotruś. Ale ja do tej pory, jak słyszę, jak jakaś mądrala stoi w telewizji przed kamerą, tu jak pogłębimy tę rzekę, to tam wpłyną, sołdek tam wpłynie, panie redaktorze, tylko musimy pogłębić.
I beton.
A najlepiej jeszcze wybetonować. A to jest nieprawda, bo jak pogłębimy, jak wody jest metr, to ten wysokiej, to ta woda na metr wysoka popłynie tylko niżej, tam gdzie żeśmy pogłębili. My się nie dokopiemy do kolejnej nowej wody przez pogłębienie.
No, wiecie, już pomijając całą kwestię, gdyż tutaj czuję, że potrzebuję się odnieść merytorycznie, razem z tą pogłębionym dniem obniża się całe lustro wody gruntowej w dolinie, prawda? Tak. Więc później nie dziwne się, że w ogóle tam
ale
to po
firmy
prostu zaczyna
i to wpływa wysychać pozytywnie na gospodarkę, bo firmy pogłębiające studnie mają robotę.
No tak, no, tylko tak. Wiesz, albo potem nie ma już w ogóle na wsi wody, a jeszcze przy okazji pogłębienia zamordujemy wszystko, co było w dnie, prawda? A no tam jest bogactwo. Jak je ruszymy, to je zepsujemy. I tyle. Więc same nieszczęścia. Ta rozmowa z Grygorukiem, profesorem, serdecznie pozdrawiamy Mateusza.
Oj tak.
Była też dla mnie taka.
Pozostałych gości również.
I pozostałych gości całą godną piętnastkę z pierwszego sezonu. Ona była dla mnie też takim paliwem. Ja dostałem takiej siły, jakiejś, kurde, dobra, robimy naprawdę, to ja się na tym mogę nie znać, ale jak mam fajnych rozmówców i potrafię jako zawodowy odpytywacz jakoś tam ich podkręcić, no to z tego niezłe rzeczy wyszły, że tak się tutaj skromnie pochwalę.
A już nie bądź taki skromny, bo jeżeli mówimy... Oj, tak trochę tylko, nie? Panie redaktorze. W każdym razie, idąc tematem zmian, to trzeba by było jeszcze wspomnieć, że Fundacja Zdrowa Rzeka zmieniła jeszcze swoją taką strukturę prawną. Powstały dwie rady wspierające. Jedna to jest Rada Fundacji, druga to jest Rada Programowa. Rada Fundacji przejęła rolę fundatora w prowadzeniu jej od takiej strony już jakby nadzorczo-prawnej i mamy też Radę Programową, która nas będzie wspierać w wytyczaniu kierunków i skład jest bardzo zacny, bo to jest 6 osób w tym momencie.
Cztery chyba już. 6?
No, 3 w Radzie Fundacji.
Ach, okej. Okay.
3 w Radzie
Fundacji. 3 w Radzie Fundacji.
Informuję, że
osoby. 4.
A no tak,
programowej,
przepraszam, bo zapomniałem o redaktorze.
Uczestniczą państwo w pierwszej kłótni zarządu. No, to się nie może doliczyć.
Są zacne osoby, tu może Ilona by wspomniała. Natomiast tak, no to jest kolejny pakiet zmian, jeżeli chodzi o fundację. Tak? Pan redaktor może coś powie, że jest w Radzie.
Ale to mam się sam pochwalić, no.
Nie, no dobrze, dobrze.
Pochwalcie mnie, no proszę.
To ja powiem o Radzie Programowej, Piotrze powiesz o Radzie Fundacji, więc od strony merytorycznej będą nas wspierać wspaniali rzecznicy rzek, czyli Paweł Pawlaczyk, ale powinnam pewnie zacząć od kobiet, czyli od Iwony Wagner, od Ilony Gosk, która jest dyrektor zarządzającą Fundacji Sędzimira, z którą ja osobiście współpracuję już od jakiegoś czasu, a teraz zaczynamy instytucjonalnie, fundacyjnie ze sobą działać. No i czwartym członkiem Rady Programowej jest Robert Felusz.
Fanfary.
Jest to dla mnie, uwaga, teraz będzie bardzo poważnie, wszystko było poważnie, to będzie bardzo poważnie, jestem naprawdę zaszczycony, onieśmielony i oszołomiony tą nominacją, przyjmuję ją z godnością. Będę się Państwu starał odpłacić taką...
Pięknym zanotem.
Tak, oczywiście. Może nie jakąś przesadnie merytoryczną wiedzą, bo ja się ciągle uczę, tak jak,
oj,
jak pan...
Oj.
Dobra, mieliśmy nie politykować, jak wiadomo kto. Natomiast no, ja trochę się znam na mediach, więc myślę, że od tej strony...
Tak, i na tym nam zależy, żeby po prostu nasz przekaz szedł szeroko, i też stawiamy, no my sami profesjonalnie do tego podchodzimy, prawda? To jest nasza praca, to jest nasza pasja, ale to jakby traktujemy to, no może czasami się wydawać, że luźnie, prawda? Jak tam prezentuję właśnie coś, opowiadam o rzekach, przyszła rzeka do doktora, prawda? Ale to tak naprawdę
no to fajnie właśnie.
Za tym idzie po prostu przekaz taki merytoryczny i sądzę, że my cały czas w ogóle szukamy tego języka, tak?
Myśmy też w ogóle trochę w tym pierwszym sezonie testowali różne rzeczy. Prowadzącego, różne...
Gości
w różny sposób nagrywanych, bo przecież były też i takie postpandemiczne nagrania, prawda, że mieliśmy słuchawki pozakładane, widzieliśmy się przez szybkę laptopów, co oczywiście jest pewnym z takim zubożeniem rozmowy, bo nie ma jednak lepszej rozmowy, takiej jak ta nasza, tutaj siedzimy ze sobą, widzimy się, to
przy
jest
stole.
Najlepsza. Jako dziennikarz to powiem, że no nie ma lepszej rozmowy niż taka na żywo, że się widzimy, że widzimy swoje reakcje, że możemy do siebie, państwo tego nie widzą, ale sobie proszę wyobrazić,
gestykulować.
Ja tutaj teraz się wzmożyłem potężnie, ale różne mieliśmy te nagrania. Teraz z tego, co wiem, co Ilona zdradzała gdzieś tam. Chcemy tak jakby dołożyć do pieca, jak chodzi o tę stronę techniczną, ale też i pomysły, tak? Bo to nie muszą być tylko odcinki nagrane w studiu. Studio.
No tak, tak. No i właśnie sądzę, że no chcemy na pewno płynąć. Znaczy otwieramy to jakby drugi sezon, ale może okaże się, że on będzie płynął cały czas.
I nie będzie sezonu trzeciego.
I nie będzie na przykład sezonu trzeciego, wiecie. No, tak naprawdę trochę będziemy nadal eksperymentować. Mi się marzą na przykład takie bezpośrednie rozmowy, że wiesz, że jedziesz, Robert, na przykład nad rzekę po prostu do konkretnej osoby, która nad tą rzeką mieszka. W tle nawet słychać te ptaki.
Nie, wycinamy. Tło wycinamy do mikrofonu, musi być bez.
No dobra, zaczyna się. No, no fajny właśnie, pomysł, można było wyjść nad rzekę, ale
nie,
po co
no, ale
skoro...
dobrze. No,
hałas jest.
Nie zawsze, teraz jako prezes...
ja mówię jako prezes, mówi Ilona.
Jako prezes mogę przyjąć uwagę, a niekoniecznie ją zastosować.
Ale się pan wkopał, pani Sielicki.
Ale tu mamy jeszcze Radę Fundacji, ja bym tylko powiedział, że i Magda Słaboń, i Paweł Mazur, i Michał Zimnicki, tak, będą nas wspierać tutaj w dawnej roli fundatora i myślę, że pomogą nam też.
Czyli kolejny prawnik, ekspert merytoryczny od rzek, jeden, drugi.
Więc,
nigdy dość takiej siły.
Nigdy.
Rzeki wymagają albo mają lub powinny mieć wielu różnych rzeczników, tak? I każdy z innej perspektywy patrzy na ekologię, na stosunki wodne. Inne jest spojrzenie prawników, biznesu, inne jest spojrzenie osób, które 30 czy 40 lat zajmują się rzeką i ochroną przyrody, tak? Ten głos powinien być różnorodny. Nie ma jednego sposobu na naprawę polskich rzek. Tak naprawdę, tak? Są różne.
A słuchajcie, myśmy się raczej trzymali i niech tak będzie dalej, z daleka od polityki w poprzednim sezonie. No ale nie można też udawać, że taka czy inna ekipa, która aktualnie jest u steru, jakby powiedzieli w bulwarowych mediach, u żłobu, to jakiś wpływ, nawet nie tylko jakiś, na to, co się dzieje z szeroko rozumianym środowiskiem, ma.
To prawda.
I czy w związku z tym, że się pozmieniało od pewnego czasu, to są jakieś widoki, że będzie środowisku, a rzekom w szczególności, mokradłom lepiej? Czy nie mamy jakichś przesadnie dużych oczekiwań?
Ja bym tylko jednym zdaniem powiedział, a jak ja patrzę na to od strony obserwacji sceny politycznej, bo rzeczywiście staramy się być jak najdalej od polityki, a jak najwięcej merytoryki wprowadzać w działalności. Wydaje mi się, że nowa ekipa przyniesie ze sobą mniej betonu w rzekach. Mhm. Że ta idea fix betonowania wszystkiego nie jest tak powszechna w nowej ekipie, jak była w przy...
Betonowania, grodzenia, tamowania.
Tak, tak. To znaczy ja w ogóle wytłumaczę może, co my rozumiemy przez betonowanie. To jest takie trochę w cudzysłowie po prostu. Mhm. To jest działalność taka hydrotechniczna. To nie zawsze jest beton, wiecie. Tylko po prostu chodzi o mocne takie ingerencje w te ekosystemy.
Wyrównamy, wyprostujemy.
Tak, i to utrwalimy.
Tak, a potem popłyną tam barki po prostu z węglem
tak,
do końca
świata. Jak będzie woda przede wszystkim.
Ogłębi się to będzie.
Natomiast no. Piotr to obserwuje z zewnątrz, ja trochę to w tym uczestniczę wewnątrz, to no jesteśmy świeżusieńko po dniach mokradłowych, tak? Światowy Dzień Mokradeł jest takim mocno symbolicznym dniem w tym roku, ponieważ w piątek na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Biologii, odbyło się pierwsze takie, dające nadzieję spotkanie, które zaproponowali eksperci, którzy się zajmują mokradłami, głównie Wiktor Kotowski, zapraszając kolejnych naszych rzeczników rzek, między innymi Pawła Pawlaczyka, Iwonę Wagner,
Towarzystwo
Mateusza.
Z pierwszego
tak? No
sezonu.
Właśnie. Czyli tą śmietankę, prawda, po prostu tych rzeczników rzek i mokradeł. I była to rozmowa z prezesostwem Wód Polskich, z przedstawicielami ministerstw. I odbył się taki dialog nie tylko naukowcy i politycy, ale też politycy, ta dyskusja międzyresortowa. I jeśli słyszymy deklarację, prawda, że Wody Polskie, te wypracowane katalogi dobrych praktyk, podręczniki renaturyzacji, o których opowiadali nasi goście w poprzednich rozmowach, jeśli one teraz mają być obligatoryjne do stosowania i to już wewnętrznych strukturach Wód Polskich następuje, i jeśli to jest publikowane na zewnątrz, jeśli my widzimy na mediach społecznościowych ten list, prawda, pana wiceprezesa od inwestycji w Wodach Polskich, no to wiecie, no to wygląda świetnie, prawda? No w jakimś sensie...
Dobry krok.
Dobry krok, na pewno. Jest jakieś otwarcie nowe, jest chęć i sądzę, że tak jakby my jako eksperci, też jak i indywidualnie, każdy z nas, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, ale też my jako fundacja, no jesteśmy otwarci na tą współpracę, tak? No, no my tą wiedzę mamy, z nas nie trzeba jej wydłubywać, jak to mówiła Kołaczkowska na, w swoim pięknym skaczu egzamin, tylko z nas trzeba po prostu korzystać, tak? No, no my po to jesteśmy, to nie chodzi o to, żeby robić coś dla nas, prawda? No bo te rzeki nie są dla, rzeki są dla nas, dla ale nas. W takim mocnym, szerokim znaczeniu, prawda? Wiecie, to nawet to wyjście tych rządzących, też świetnie, że się zmieniają pozycje szefów różnych instytutów, prawda, różnych tam organizacji. Tutaj słyszę, że ktoś zostaje jakimś pełnomocnikiem, prawda, jakimś doradcą, no, nowym dyrektorem. No cudowne, prawda, no takie budujące w ogóle chwile, ale to jest pierwszy krok, no bo trzeba po prostu przede wszystkim zmienić to myślenie, prawda? To znaczy się wyjście z tych naszych komfortowych baniek, gdzie w ogóle też my wszyscy uważaliśmy, no że jak jest problem z rzeką, to się grzebie w rzece, prawda? No a tak naprawdę po prostu problem z rzeką jest w całej jej zlewni, prawda? Czyli
to ludzie mają tak naprawdę też problem z rzekami. Rzeki z nami
no,
nie mają.
Dokładnie, to dokładnie tak jest. No, Paweł Pawlaczyk jasno tak jakby przypomniał nam wszystkim, prawda? Że to rzeki nam są potrzebne, a one nam niekoniecznie. Nie, na odwrót.
My bez nich to kiepsko, a one bez nas to lepiej.
Zgadza się, no właśnie, zapętliłam się.
Zresztą, ale pamiętacie też, jak pytaliśmy w pierwszym sezonie i pewnie będziemy dalej to na koniec każdej rozmowy stawiać to pytanie, co by nam rzeka powiedziała, bo traktowaliśmy naszych rozmówców jako rzeczników rzek, więc drogi rzeczniku, droga rzeczniczko, co by twoimi ustami do nas rzeka powiedziała, i tacy co bardziej wyrywni rzecznicy, tacy z pazurem, mówili w imieniu tej rzeki: weźcie się ode mnie, odpieprzcie. Rzeka mówi do nas. No tak, to mnie akurat najbardziej zostało w głowie, bo jak my się od tej rzeki odpieprzymy, to ona wtedy będzie miała lepiej. Nie będziemy się budować tam, gdzie ona lubi wylewać i robi to od zawsze, a potem jesteśmy zdziwieni, że ona wylała i nam zalała dom.
No wiesz, gdybym był rzeką i mógł cokolwiek powiedzieć, to można powiedzieć tak, są różne rzeki. No, masz najmniejszą, najkrótszą rzekę na świecie, to ma 37 metrów, tak? O. To ona pewno powiedziałaby coś innego niż najdłuższa.
Powiedziałaby krótko.
Tak? Amazonka czy Nil to jest powiedzmy najdłuższa. Nie wiem, która z nich jest najdłuższą, whatever. Ale patrząc na królową polskich rzek, no to będąc Wisłą, powiedziałbym do znudzenia. Tu Ilona już chyba będzie się śmiać, ale mi się marzy rozebranie tamy w Włocławku, która tylko poprzedzone szerokimi konsultacjami. Bo tak naprawdę to trzeba zbadać, zmierzyć, skwantyfikować, zrobić z tego projekt z szeroką akceptacją społeczną, bo oczywiście tama we Włocławku i w okolicach jest pewnym biznesowym przedsięwzięciem. Tam część biznesów, część ludzi funkcjonuje dzięki i w oparciu o tamę. Natomiast wpływ jej ekologiczny na 2/3 Polski jest olbrzymi, najczęściej negatywny. O tym też mówili goście naszego podcastu. Więc to, gdybym był rzeką, powiedziałbym: dajcie mi swobodnie płynąć i Włocławek niech będzie, niech nie będzie przeszkodą. Tak?
Wolne miasto Włocławek. No.
Ale to by była historia, pozbyć się takiej tam... Ale
audyt pełny, tak? Audyt pełny, konsultacje. Na to chciałbym pozyskać pieniądze, tak? Jako grant ministerialny nawet, na zrobienie szerokiego badania, bo jest wiele interesów do pogodzenia i tutaj trzeba by było wypracować kompromis, tak?
Znaczy, Piotr, to nawet nie jest kwestia konsultacji. W ogóle w renaturyzacji, czyli w ogóle w tym całym świecie odtwarzania tych usług ekosystemów utraconych, czyli w renaturyzacji, w odtwarzaniu, o których mówimy, nawet nie mówi się tyle o konsultacjach, co o co-creation, czyli o współtworzeniu. Czyli wiecie, to jest po prostu coś, czego my jeszcze nie mamy, nawet sądzę, często w zalążkach naszych myśli, że to jest ciężka praca, możliwe, że przez lata, możliwe, że przez kilkadziesiąt lat wypracowania zgody społecznej, pełnej analiz nie tylko skuteczności toksyczności, prawda, oddziaływań i tak dalej, ale też oddziaływania na ludzi, na społeczeństwa, bo to przecież, wiecie o co chodzi, to ja, pełna zgoda. Zapora we Włocławku oddziaływuje na po prostu wielki obszar kraju, ale to ci ludzie tam na tym, w tych okolicach też całego tego podpiętrzenia, prawda, zasięgu tej, tego zbiornika, oni funkcjonują, prawda, w tej przestrzeni. Im tego nie można nagle zabrać, tak? No to jest mega ciężki temat, który na pewno warto o tym mówić. To jest też w ogóle ważne z punktu widzenia problemu, który sprawia Włocławek, to znaczy się obniżenia się właśnie tego dna Wisły poniżej. To, że są plany, żeby był kolejny stopień właśnie tak, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, prawda, tej no wiecie, no jeden problem generuje kolejny. Więc na pewno to jakby, no ja myślę, że pod kątem to jakby tego wszystkiego, co się dzieje teraz, zapora w Siarzewie, temat Włocławka, no nie zostanie tak bez echa, tak? Mhm. To znaczy się mam nadzieję, że ten dialog po prostu będzie dalej prowadzony i że ten temat będzie właśnie takim współtworzeniem tej historii Wisły, prawda? Wspólnej.
Dzikiej polskiej rzeki.
Królowej. Wiecie co? To jest tak, że ponieważ to jest odcinek zerowy, no to nie będziemy płynąć aż tak długo, bo zostawimy kolejne odcinki już te takie te...
Prawdziwe.
No ten też jest prawdziwy, Piotr. Oj. Co ty opowiadasz? Ale wiecie o co chodzi, więc nie będziemy teraz państwa...
Odcinek bardzo... zero.
Właśnie, to jest zerówka taka. Ale czy my możemy w tej zerówce, patrzę tutaj na was, jakoś tam tego rąbka tajemnicy trochę uchylić? Nie wiem, czy o nazwiskach, które będziemy gościli, czy o tematyce. Co możemy w ogóle powiedzieć o drugim?
Ważne.
Oprócz tego, że się będziemy czasem chcieli wyrwać nad rzekę, ale to już Sielicki mówi, że nie, bo ptaki będą przeszkadzać.
Bez niego pojedziemy.
Hałas.
Bez niej, hałas ptaków. Właśnie, no i odezwał się prawnik.
Wyciapuga.
Wiesz co, Robert?
Świetni ludzie będą.
Oczywiście, że będą świetni ludzie. Znaczy ja sobie to trochę wyobrażam, no bo też powinniśmy powiedzieć trochę o tym, że to, że ty prowadzisz te rozmowy, to gdzieś ten szkielet tej rozmowy takiej merytorycznej, no to ja pomagam ci po prostu przygotować.
No, w ogóle bez tego to ja bym się nawet nie zabierał do tej roboty. No bo można trochę pojechać tak z głowy, czyli z niczego.
Ale coś trzeba wiedzieć.
Jak się mówi, trochę na młodego szczygła, ale naprawdę? Natomiast no jednak są granice brawury.
Tak jest, więc z racji tego, że jakby ja to ładnie tak nazywam, przynajmniej mi się to tak wydaje, że jestem opiekunem merytorycznym.
Jesteś.
No to też wydaje mi się, że oprócz tego, że chciałabym pewnie i nie wiem jak państwo, ale też zrobiliśmy w ogóle taką ankietę kilka miesięcy temu i zadaliśmy pytania naszym słuchaczom, kogo by chcieli słyszeć, z kim rozmowy. No i wyszło, że na pewno ludzi, którzy mieszkają nad rzekami i tak dalej, ale uwaga, nasi słuchacze chcą słuchać rozmów z urzędnikami, z przedstawicielami władzy wodnej.
Ja bym się w ogóle nie opierał.
I powiem wam tak, oczywiście już takie rozmowy poczyniłam, więc spokojnie możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie pojawi się na pewno przedstawiciel Wód Polskich.
Państwo słyszą, zacieram ręce.
Ale też na przykład, w sumie to trochę mogę zaspoilerować, ale na przykład rzecznik Rzeki Małej, Daniel Petryczkiewicz, z którym nawet wczoraj na ten temat rozmawiałam po dniach mokradłowych, czeka z niecierpliwością na to, żeby po prostu Robert z tobą porozmawiać. I sądzę, że będziemy się też dostosowywać do tego, co się dzieje. Wiecie, no możliwe, że kogoś zaprosimy, kto już po prostu był, a jest teraz na przykład, nie wiem, w innej roli, albo po prostu ma coś ważnego do powiedzenia.
Bo nie powiedział w pierwszym sezonie.
Tak, albo w ogóle, wiecie, no też się chcemy dostosować do tego, co się będzie działo. Za chwilę mam nadzieję, że zostanie uchwalone rozporządzenie Nature Restoration Law i tutaj warto o tym po prostu też powiedzieć w naszych rozmowach, więc będziemy się dostosowywać, Robercie, i ja wierzę w twoją elastyczność do tego, co się będzie działo, tak żeby...
Dobry redaktor musi być elastyczny.
Oczywiście. Więc są jakieś plany, ale będziemy je po prostu dostosowywać do tego, co się będzie działo.
Technicznie, jak rozumiem, będzie nas słychać tam, gdzie...
Gdzie poprzednio,
tutaj nic nie zmieniamy. Strona jest, będzie coraz piękniejsza.
Tak, strona Zdrowej Rzeki staje się po prostu naszą też stroną fundacyjną.
Tak.
Ale będzie tam bezpośrednie odwołanie do strony podcastowej, czyli zdrowa-rzeka-podcast.pl. Państwo się na pewno po prostu...
Wystarczy kliknąć.
Ogarną to państwo, tak. Bez problemu.
To co robimy?
Zaczynamy.
Znaczy, tu kończymy, żeby
zacząć. No. Dobrze bardzo, kończąc, dobrze bardzo zaczynając.
Bardzo się cieszę na tą podróż, na to, że wchodzimy znowu do rzeki, że płyniemy, że damy popłynąć też naszym, bo o tym tutaj już wspomnieliście naszym rozmówcom. Wystarczy popatrzeć, zobaczcie, jak chętnie ludzie konsumują rozmowy takie w sieci, które nie są w okowach czasowych toczone. Czyli jak chcesz gadać z gościem, który ma dużo do powiedzenia i chcesz siedzieć z nim 2 godziny przed mikrofonem, 3-4, to sieć, widzisz, mówię zwłaszcza o materiałach YouTube'owych, widzisz, ile ludzi poświęca tobie czas, potem widzisz, ile masz wyświetleń. To jest duża przewaga nad takimi tradycyjnymi mediami, gdzie masz te 8 minut porannej rozmowy w radiu, czy 15 w telewizji.
I reklamy.
I jest blog reklamowy i koniec. A ty dopiero masz poczucie, że no ale już, koniec rozmowy i ty jako prowadzący, i ty jako gość.
Tak, taki głód.
Głód taki. No i jeszcze jak rozmowa pójdzie krzywo, to przez te 8 radiowych minut nic w ogóle, zero. Nic się nie dowiada. Macie poczucie wszyscy, łącznie ze słuchaczami, widzami, straconego czasu. A u nas, proszę bardzo, płyniemy.
Taka idea na początku, tak, przestrzeń.
To jest dobre. Naprawdę to się sprawdza. Więc też nie będziemy oczywiście, jak już nie będzie paliwa, no to do bazy, do portu, tak? Ale no nie mam takiego poczucia z pierwszego naszego sezonu, żebym z kimś miał już, nie wiem,
dosyt.
Pusto w głowie albo dosyt i żeby nagle powiedzieć, dobra, już kończymy, bo nie ma o czym gadać. Czasem nawet trzeba było już trochę dopłynąć do portu, chociaż można by było jeszcze dalej wiosłować i myślę, że są takie osoby, to już powiedzieliście z tej pierwszej piętnastki, że tam spokojnie dawaj znowu na łódkę i płyniemy.
No, sądzę, że warto. Warto. Sądzę, że warto.
Dobra, to co? To
mądrego warto posłuchać.
Ale jak powiedział. Tak, prawnik. Proszę Państwa, 42 minuta, 53 sekunda.
Będą cięcia.
Nie, tu właśnie nie ma żadnych cięć.
Nie ma cięć, pomyłki po prostu
naprawdę?
Są ludzkie.
Przecież to, co ja nawyprawiałem na początku tej rozmowy, jakie ja tam babole ładowałem, Państwo to wszystko mi wybaczą i no i co, no, ten się nie myli, kto nic nie robi.
Kończ waść.
Kończę. Miło, że spotkaliśmy się tutaj w trójkę w naszym studio, doktor inżynier Ilona Biedroń, prezes Fundacji Zdrowa Rzeka, wiceprezes Piotr Sielicki. Ja skromny redaktor prowadzący Robert Feluś.
Członek Rady Programowej.
Puchnę z dumy z tego powodu. Proszę się nie śmiać.
Nie śmieję się.
Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy.
Idziemy na pole.
A tak, no my z Iloną tak. Nie wiem, gdzie pan mecenas, ale my wychodzimy na pole z Iloną. Zapraszamy do drugiego sezonu naszego podcastu Zdrowa Rzeka.
Dziękujemy.
Dziękuję.